Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, obiecywałam fantastycznych gości i nie zawiedli, dotarli dzielnie do studia Radia Kraków Kultura. To ja będę przedstawiać po kolei. Pani Elżbieta Graboś, konserwatorka sztuki, która opowie nam dzisiaj, mam nadzieję, o Zagrodzie Apolonia w Zakrzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru ojców dominikanów w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paulina Kasprzycka, którą Państwo już, mam nadzieję, pamiętacie z anteny Radia Kraków Kultura, koordynatorka działań ze strony Małopolskiego Instytutu Kultury, koordynatorka działań przy 27. Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, dodam, bo to jest dzisiaj punkt naszego spotkania. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Proszę Państwa, ja sobie pomyślałam, że skoro mamy Radka Raka po raz kolejny na pokładzie, który opowiada historię miejsc i ludzi, których będziemy mogli oglądać przy okazji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, to pozwolę sobie zacząć od tego, co on napisał. Najpierw zapytał, kogo niesie droga. Patrzę na panią Elżbietę i pisze tak: posłuchaj, teraz coś ci opowiem. Trzeba przecież opowiadać. Opowiadanie to pamięć, a rzeczy, o których się nie pamięta, znikają, giną, rozsypują się. Jak stary dom, z którym wiążą się wspomnienia z dzieciństwa. Takiego dzieciństwa pełnego zabaw na podwórku, łażenia po strychach, skakania na siano z pięterka stodoły i objadania się malinami. Pod warunkiem, że wyrzuci się z kolczastych zarośli te szarawe robaki, co śmierdzą, gdy je przestraszyć. To jest pierwsze wprowadzenie, ale później, kiedy przyglądniemy się temu, co działo się i być może dzieje się u ojców dominikanów, możemy przeczytać. Samemu nie sposób otworzyć ust. Pustynia odejmuje mowę i trzeba Bożej pomocy, by móc znów przemówić. Co może powiedzieć ten, dla którego kaznodziejstwo jest jednym z celów jego powołania, jeśli oniemieje? A później dodaje, gdzie brakuje słów, można znaleźć światło. Czasami światło daje się schwytać łatwiej od słowa. Tak sobie pomyślałam, że skoro prowadzi nas światło w tym roku, to chciałam zapytać wszystkich Państwa, jakie jest pierwsze skojarzenie ze światłem? Tylko bardzo ojca proszę, żebyśmy nie zaczęli od pożarów. Dobrze, do tego przejdziemy. Jakie jest skojarzenie ze światłem, kiedy myślicie o miejscach, które spotkamy w tym roku podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa? Jaka jest wasza osobista refleksja na temat światła? Cisza. Nie róbcie mi tego, nie róbcie mi
proszę
tego, nie
milczcie. Palcem, kto teraz ma odpowiadać.
To skoro zaczęliśmy od wspomnień z dzieciństwa, to ja
dziękuję
w takim razie
ogromnie.
Wprost do pani Elżbiety się uśmiechnę.
Dla mnie podstawową fascynacją w tym ogrodzie, który powstał, bo nie używam słowa stworzyłam, on powstaje z różnych pobudek, z różnych sił, które tam oddziaływują. To jest takie spojrzenie fotografa. To jest światło poranku, które przez mgłę się gdzieś ślizga po roślinkach, przechodzi przez płatki kwiatu, poprzez takie światło dnia, które co chwilę, przez to, że te domy są w pewnej konfiguracji ustawione, to światło przechodząc rzuca cienie, wydobywa swoją intensywnością różne zakamarki, bardzo różne w zasadzie co kilka minut. Po światło, które daje słońce zachodzące za las i jeszcze o tej porze roku można zobaczyć takie plamki od drzew padające na ścianę Apolonii, północną ścianę, ale gdzieś tam przez las się przebija. A w momencie, gdy będzie dużo liści na drzewach w lesie, to będzie to światło zielone.
To jest taka opowieść, którą światło podpowiada, czy to jest takie światło właśnie być może wskazujące to, co niewidoczne?
Myślę, że to jest cała opowieść, którą można fotograficznie też ująć jako opowieść, ale też wydobywa różne zakamarki. To jest taka anegdotka o chałupie Apolonii, która według opowieści rodzinnych postawiona w 1890 roku przez 20-letnią służącą krakowską, bo taką była dziewczyną, z chałupy, którą dostała w Wianie. Traktowaliśmy to zawsze jako taką opowieść rodzinną. I nawet przeprowadzając remont lata temu, konstrukcja dziwna, nietypowa, częściowo węgłowa, częściowo sumikowo-łądkowa, więc taka niejednolitość budowlana była widoczna od razu, ale było trochę nawarstwień. które nie dawały takiego jasnego podglądu. I po nieszczęściu, które się stało w grudniu 2023, nagle odsłoniło nam się to wszystko, te wszystkie poukładania, tego, że faktycznie ona była wybudowana ze co najmniej 50 lat starszej chałupy i tylko jedna izba jest zrębowa z nowego drewna, a tak to widzimy fragmenty więźby dachowej, fragmenty przeróżnych nacięć, które wtórnie...
Słyszę więźba i od razu sobie myślę o reportażu dotyczącym pszczyńskich domów i tego, w jaki sposób się właśnie wykrada te historie i sposoby na budowanie.
Ach, to też jest cała fascynacja. I to są też różne okoliczności, kiedy się to nareszcie zaczyna widzieć, bo gdy czyszczę te domy, gdy one przyjeżdżają na podwórko, staram się to robić z dużym własnym udziałem, a niektóre rzeczy zupełnie samodzielnie, dlatego że pod tymi warstwami wiekowymi nagle odsłaniają się różne rzeczy. Ale wracając do światła, mam przykłady takie, że nikt nie spodziewał się niczego, rozbieramy, pakujemy belkę z chałupy mydlnickiej na wóz, zaczyna świecić światło i widzimy podpis Ciśli z 1821 roku.
No i to jest historia. Teraz sobie myślę, że jeszcze mamy historię sięgającą, o ile mnie pamięć nie myli, 1222 roku, ale może nie cofajmy się tak daleko, bo będzie niebezpiecznie, ale patrzę w kierunku ojca, jak to jest z tym światłem u dominikanów.
Klasztor też daje możliwość różnych momentów spotkania ze światłem, można powiedzieć. To jest duża budowla i ustawiona w świetle, ale zarazem za kamarkami, z ciemnymi korytarzami, przez wieki dobudowywana, przebudowywana. Natomiast myślę, że jeśli myślę o świetle, to dla mnie osobiście i pewnie dla wielu braci, tak trochę architektura nam w tym pomaga. Światło nam towarzyszy rano szczególnie. W naszej sali, którą nazywamy kapitularzem, kiedyś odbywały się tam kapituły, spotkania braci. Dzisiaj jest to nasza poranna kaplica, w której się modlimy. Jest to stary gotycki budynek, jeszcze późno gotycki, orientowany, więc skierowany ku wschodowi, kiedy wcześniej rano rozpoczynamy jucznię, pierwszą modlitwę w ciągu dnia, to na jej początek zwracamy się na wschód, zwracamy się do okna i ono jest właśnie skierowane na planty, mniej więcej za tym oknem jest budynek Poczty Głównej i to jest wschód. Kiedy wschodzi słońce, to ono świeci przez niewielkie okienko, które jest nad ołtarzem. I to jest też czasami bardzo piękne doświadczenie i duchowe, i estetyczne, kiedy no właśnie rano zwracamy się i ten dzień się budzi, pojawia się słońce, które w tym sensie światło, które budzi w nas nadzieję nowego dnia, nowego początku, a zarazem oczywiście jakoś duchowo odsyła nas do tego światła, które nigdy nie ginie i które każdym rok jest w stanie pokonać. Więc to pewnie w ten sposób myślę, że to światło w tym klasztorze bardzo często jest takim źródłem nadziei. Choć oczywiście trzeba powiedzieć, w Krakowie często mamy szare dni.
Chciałam o to pytać, dziękuję, że ojciec sam to wywołał.
Ale wtedy u nas nazywamy takie dni pełnym zanurzeniem. Jest łódź podwodna, która jest na pełnym zanurzeniu. Trzeba mieć wtedy nadzieję i wiarę, że gdzieś wysoko słońce jest.
Czyli po prostu gromadzicie to, co ewentualnie w tych przebłyskach się nazbierało, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia świetlny.
Trochę tak. Natomiast oczywiście kościół czy sam klasztor ze swoimi witrażami, właśnie różnym ustawieniem, orientowaniem, no daje dużo, dużo takich pięknych doświadczeń światła, które o różnych porach dnia nas oświeca i czyni trochę żywym ten budynek, w którym ciągle jesteśmy, bo on jest żywy i tak dalej, kościół szczególnie, ale to światło na pewno wnosi bardzo wiele.
A światło pomaga w modlitwie, w takim skupieniu myśli, jakimś zastanowieniu się, bo mnie czasami rozprasza, więc z ciekawości pytam, czy ojcowie są już po prostu przyzwyczajeni w związku z tym, kiedy chcecie na nie zwrócić uwagę, to ono wtedy może pomagać, a jest tylko takim cichym towarzyszem?
Nie, no oczywiście, że pomaga, pomaga światło i ciemność, to choćby jesteśmy kilka dni po Wigilii Paschalnej, gdzie ją rozpoczynamy w zupełnie ciemnym kościele. Tam coś trochę z zewnątrz przez okno się dostaje światło, ale to doświadczenie ciemności, światła, kolorów albo braku, no z pewnością jest takim doświadczeniem, które też na poziomie metafizycznym czy duchowym jest czymś ważnym i pomaga. No. A tak jak już powiedziałem, no, są dni, kiedy to ta aura zewnętrzna nie specjalnie nas podnosi na duchu. Są dni, że, w których się chce każdemu żyć, ale może to też jest znak naszego życia. To no, też nie jest usłane różami i mówiąc nawet duchowo, nie jesteśmy jeszcze w raju, ale w drodze, no więc jest raz więcej tego światła, raz mniej.
No tak, drogi bywają wyboiste, jak wiemy. Odwrócę się, Paulino, do ciebie, bo tak sobie myślę, czy to są takie historie, które wam towarzyszą podczas poszukiwań?
Tak, ja myślę, że tutaj to, co zostało przed chwilą wypowiedziane przez naszych drogich gospodarzy, to takie clue tego, co też znajdujemy w tych wszystkich obiektach. Mamy taką wyjątkową też okazję, my jako zespół, być we wszystkich miejscach i na różne sposoby doświadczać i odczuwać tego światła. I to, co tutaj zostało powiedziane o architekturze, o takiej wizualnej stronie tego światła, to jest bardzo ważne, kluczowe i też dla nas takie często nadrzędne. Ale ja chciałam powiedzieć o też o takiej sferze, czy dla mnie takiej bardzo osobistej sprawie, to ludzie, którzy niosą to światło, którzy mają to światło w sobie i akurat dzisiaj spotkaliśmy się w takim dość wyjątkowym gronie, bo to dwa odmienne miejsca, ale też dwa odrębne światy osób, różnych postaw też życiowych i to takie niezwykle cenne i też ciekawe przyjrzeć się, troszeczkę podejrzeć życie pani Eli w zagrodzie, która jest, trzeba też powiedzieć, że to nie jest też tylko prywatny skansen, jak się tak gdzieś tam upraszcza czasami tę opowieść. To dom, pracownia, no i kawałek życia, spory kawałek życia, który tam pani Ela prowadzi i to, że właśnie takie osoby jak pani Ela zgodziły się, żeby zaprosić, no myślę, dużą liczbę osób, która się zjawi na dniach, to jest duża też taka odwaga i takie też zaufanie, za które dziękujemy. Ojcowie Dominikanie prowadzą dość intensywne życie, jeśli chodzi o właśnie różne wspólnoty i w ogóle takie przeżywanie wspólnotowe i naprawdę dużo się tam dzieje i to z kolei było problemem.
Nie będzie szoku w każdym razie, tak myślę.
Oczywiście, ale to też było duże wyzwanie i takie też wejście właśnie w taki rytm, w to wszystko, co za sobą niesie życie w klasztorze. No dla nas to też jest takie doświadczenie szczególne na poziomie organizacyjnym, ale też takiego przeżywania i wpisywania się też w ten rytm z pracą, którą no, musimy wykonać przed dniami, żeby wszystko się wydarzyło.
Ale myślę, że nie powinnaś tak mówić, że jesteśmy w dwóch różnych światach, bo kiedy przyglądnęłam się historią tych dwóch, no właśnie pozornie obcych i takich osobnych miejsc, to ja widzę bardzo dużo wspólnego. Bo kiedy wyciągniemy fotografię, która pani Elżbiecie jest przecież bliska i ojca Studzińskiego, to już mamy pierwszą niteczkę, którą możemy pociągnąć. Jeżeli weźmiemy wyuczony fach pani Elżbiety i to, co ojciec Studziński robił z klasztorem i kościołem, to mamy kolejną nitkę tego, żeby poznawać historię i walczyć o nią, zabezpieczać ją, a wydaje mi się, że ciekawość świata, nauka i poznawanie albo też dbanie o to, co nam zostało włożone w ręce, żeby się tego nie pozbyć i nie zmarnować, o czym zresztą też Radek pisze w kontekście ojców dominikanów tutaj akurat wprost, no to wydaje się, że to jest ta sama opowieść, tylko anturaż troszkę inny. Nie wiem, czy państwo się zgodzicie.
Jeśli mogę dodać, to gdyby nie to, że całe życie pomieszkiwuję w klasztorach, między innymi Dominikanów
właśnie,
to chyba na takie szaleństwo mnie stać nie było, albo inaczej, nie byłoby to dla mnie tak naturalne, to co robię, bo żyjąc, funkcjonując w zabytkach, pracując w konserwacji, w tym roku mija mi 40 lat pracy w konserwacji. Gdyby nie ta duchowość, moja pierwsza samodzielna praca to Dominikanie w Klimontowie Sandomierskim i liczne kontakty z ojcami, i Tarnobrzeg, taka duża realizacja wieloletnia, ale i z innymi klasztorami kontakty, to chyba ten odmienny świat by mnie tak nie fascynował. Mm-hmm. A chyba stanęłam też w takim momencie, że chcę się podzielić z tym światem, więc ja się naprawdę nie boję gości. Ja bardzo zapraszam, dlatego że to moje szaleństwo i patrzenie trochę jak na dziwiaka wsiowego, kiedyś każda wieś miała swojego wariata, nagle się okazuje, że nie do końca, bo wiele osób jest zainteresowanych i to mnie ogromnie nakręca, cieszy. Ludzie przynoszą różne rzeczy, oni też chcą budować to miejsce. Więc takie światy wyłączone z tej naszej rzeczywistości bardzo dynamicznej, agresywnej, współczesnej są nam potrzebne. I czy to będzie furta klasztoru, próg kościoła, czy furtka z kotami u Apolonii, to są różne światy, ale one wierzę, że są potrzebne współczesnemu człowiekowi. Jako takie miejsce, kapsuła, w której mogą chwilę pobyć, oderwać się od tego tempa i popatrzeć na swoje życie trochę inaczej.
No i to jest bardzo wspólne, prawda?
Myślę, że tak. Choćby całe to wydarzenie Dni Dziedzictwa, tak sobie pomyślałem, no ono nas jakoś mocno łączy wszystkich. Też w takim przekonaniu, że u Dominikanów mamy od niedawna muzeum, że to, co chcemy pokazać, to czy pokazujemy, to bardziej tym, czym chcemy się dzielić, to nie tyle znalezione jakieś artefakty, które no, są ciekawe, jakieś zaspokajają naszą ciekawość, prawda? Są czasami takie muzea, coś tam daleka gdzieś się przywiezie, prawda? Natomiast cały kompleks klasztoru i bazyliki, myślę, że tak samo z domem, one odsyłają do czegoś większego, czegoś, co trwa, a zarazem czegoś, co trwa. Czegoś, co było przed nami, do wspólnoty, do ludzi, do historii, które no, w naszym wypadku w klasztoru nie są martwe, nie są skończone. To nie jest jakiś relikt tylko z historii. Zanurzone bardzo głęboko w historii, przez architekturę, przez obrazy, przez kamienie, no, przez atmosferę tego miejsca, szczególnie myślę o kościele, on nas odsyła do wielu, wielu pokoleń ludzi, do wielu doświadczeń, do wydarzeń ważnych dla Krakowa, ważnych dla zakonu, dla kościoła i dla konkretnych ludzi, ale także ważnych dla tych ludzi, którzy są tutaj w tym miejscu. Nie? Więc my nie tyle pokazujemy coś, czy chcemy pokazać, czy zaprosić coś właśnie, by się, no, można coś takiego istnieje i trochę taką kuriozitas zaspokoić, tylko dzielimy się pewnym dziedzictwem, większym od nas także. No, my uczestniczymy w tym jako bracia, może szczególnie mocno to się doświadcza. Niedawno obchodziliśmy 800-lecie i przybycia świętego Jacka i pierwszych Dominikanów do Krakowa, konsekracji kościoła, więc to jest jakieś coś, co trwa, czym się dzielimy. No i właśnie myślę, że to łączy te wszystkie miejsca, także które właśnie warto pewnie pokazywać, do nich ludzi zapraszać, by właśnie spotykać się i z przeszłymi pokoleniami, i z kulturą, i z jakimś dziedzictwem właśnie, nie tylko czymś, ale czymś, co ciągle nas formuje, o czymś uczy, zaprasza do refleksji przynajmniej, nie?
No, czasem do dyskusji.
Tak, oczywiście.
Chciałabym, żeby tak właśnie było i to jest chyba trochę rola też wasza, którą postawiliście sobie, czy takie zadanie, które postawiliście przed sobą w Małopolskim Instytucie Kultury, bo te wszystkie elementy, o których państwo tutaj mówicie, one nas wszystkie prowadzą do chwilowych nawet wspólnot, które po prostu mają jakoś zareagować, a przynajmniej tak chcielibyśmy, żeby jakieś elementy w nich zostały i to chyba nas prowadzi do Miku.
Tak, no mam nadzieję, że nas prowadzi do Miku, bo taka jest nasza intencja, żeby też Dni Dziedzictwa nie były tylko taką formą pokazywania historii, architektury, ale żeby to były spotkania z ludźmi. Ludzie bardzo tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę gdyby nie było naszych gospodarzy, nie byłoby nas, nie byłoby tych wszystkich spotkań, tych wszystkich, nie tylko specjalistów, bo oni oczywiście mają swoją ważną rolę, ale właśnie ludzi, którzy stoją za tymi miejscami. Stąd też właśnie proponujemy, żeby gospodarze często sami brali na swoje barki te oprowadzania, bo one są najciekawsze, najbardziej...
Wiesz, to zabrzmiało to tak, jakbyście robili taką spychologię, wiesz?
Nie, my bardzo staramy się, być może organizacyjnie to tak troszeczkę wygląda.
Ja się uśmiecham, proszę państwa, mam nadzieję, że to słychać.
Ale to jest też tak, że rzeczywiście ten ciężar gatunkowy spoczywa na gospodarzach i oczywiście zapraszając różne osoby z bardzo różnych obszarów i opowiadając rozmawiamy, wydaje nam się, dość szeroko o tych miejscach, na różne sposoby, to ten głos właśnie tych ludzi, którzy za nimi stoją, jest taki zawsze bardzo pożądany, poszukiwany, bo to jest taka bardzo osobista perspektywa. Nie da się często przejść obojętnie wobec takiego spotkania i te spotkania często z ludźmi prowokują kolejne spotkania, tworzą to, co kiedyś tu już zostało powiedziane, jakieś kolejne linki, wywołują kolejne sytuacje i to wszystko do czegoś prowadzi, zazwyczaj. Więc to jest też taka duża wartość tego, w jaki sposób te dni się odbywają.
My Państwa zaraz będziemy prowadzić do dalszych opowieści, ale weźmiemy mały oddech, tym razem muzyczny, także proszę zostać z nami, zaraz wracamy na antenę Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Elżbieta Graboś, ojciec Paweł Klimczak, Paulina Kasprzycka w studiu Radia Kraków Kultura. Goście wciąż na swoich miejscach i mam nadzieję, że wciąż gotowi do opowieści. Wejdziemy teraz trochę do tych przestrzeni, do których Państwo będziecie mogli też wejść i przyglądnąć się nie tylko światłu, ale pewnie znacznie większej liczbie elementów. Ja trochę chciałabym teraz zamilknąć, dlatego że patrzę znowu na panią Elżbietę, więc będziemy utrzymywać tak zwaną kolejkę dyskusyjną, bo poza historią rodzinną to jest, no właśnie, pasja, praca, połączenie wszystkiego. Co to jest? Taka akuszerka trochę historii, nowych rodzących się opowieści. I jak pani konstruuje opowieść wokół domów?
To jest bardzo trudne pytanie.
Przepraszam.
Bo ja nigdy na niego sobie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Powiem, że zrzucam wszystko na duchy.
Też jest jakieś wyjście.
Tak. Żeby mnie zatrudniły, bo chyba bym tego nigdy nie, na żadnym etapie życia nie była w stanie wymyślić tego, co się dzieje w tej chwili i co czuję, że nadciąga. I liczę na to, że nadciągnie i jeszcze te duchy będą mogły trochę skorzystać z mojej energii, doświadczenia i wiedzy. A historia chyba się zaczęła od tego, że ja się jakaś dziwna urodziłam. Bo jak zabawy w dzieciństwie, biegałyśmy całą bandą po lesie, obgryzały roślinki, próbowały tego świata bardzo. Natomiast chyba byłam jedyna, która uwielbiała się zaszywać w jakichś przedziwnych kątach i wygrzebywać z siana skrzynie ludowe, zegary. I ten świat, takie poczucie tego świata, który nie do końca jest realny, ale gdzieś tam pod skórą się go czuje. Świata duchowego, ale ukrytego w przedmiocie, we mnie zawsze bardzo mocno była. Wychowałam się w takim rejonie, w tej chwili już wiem, że tam jest stanowisko archeologiczne, najmniej 7 tysięcy lat wstecz. Bardzo intensywnie zamieszkały ludzi, którzy żyli z pozyskiwania soli ze słonych źródeł, zanim ktokolwiek kopalnię soli w Wieliczce wymyślił. Jest miejsce przedziwne na bagnach, Biała Skała, z legendami spisanymi już w XIX wieku, o cudownym źródełku, kościele, który się zapadł, a z chrzcielnicy płynie woda, która ma możliwości lecznicze. I cały ten świat był wręcz namacalny dla mnie, jako dla dziecka. Ojciec mnie nie wychowywał, ale po nim w genach miałam zacięcie plastyczne i stąd pomimo szkoły, liceum matematyczno-fizycznej klasy.
Tak, to jest taki element bardzo zaskakujący to była w ostatnia, pani biografii, muszę powiedzieć.
Przydatny, nie narzekam, ale to była ostatnia realna decyzja mojej rodziny w stosunku co do planów do mnie, dlatego że ojciec mnie nie wychowywał i wszystko, co jego przypominało, było dosyć tępione w rodzinie, a było to tak mocne, że no nie do zwalczenia. Dobrze, że chodziłam do szkoły w Krakowie, więc ucieczki do muzeów, kościołów, na wykłady z historii sztuki były wręcz niezauważalne przez członków rodziny. I stąd później Wydział Konserwacji, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. I jeszcze przed studiami praca. I miałam to szczęście, że gdzieś trafiałam na cały szereg ludzi, którzy się mną zajęli i mnie poprowadzili. Najpierw szefowa Grażyna Szulce-Głazik jest w tej chwili profesorem u nas na wydziale. U profesora Władysława Zalewskiego długie lata pracowałam, więc i głównie z ludźmi pracującymi na akademii, którzy nie odpuszczali, więc to był naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom.
A to szczęście do ludzi, czy szczęście do przedmiotów?
Jestem osobą wierzącą, więc powiem, że to jest prowadzenie z góry. I tak to odbieram. Tak to odbieram, bo to było nierealne, to było wręcz niemożliwe, to co się stało, więc takiej osoby, której nigdy nie byłoby stać na kursy rysunku przed studiami.
Moja mama by powiedziała, że ma pani fajne anioły.
Tak. Te duchy. Studia skończyłam z nagrodą ministra, więc naprawdę i to był okres taki, gdzie wszyscy mnie chcieli uczyć, a ja tylko kiwałam głową, że ja chcę,
a to dobrze,
ja chcę,
okay.
Ja chcę. I ostatnią pracą w Krakowie to była praca w Kościele Świętej Anny. I byłam też w zespole badawczym i później wykonawczym. Też ogromny zasób wiedzy i takich warsztatowych zagadnień.
No i co, i z tych kościołów do chałupy?
Jeszcze po drodze były liczne kościoły sandomierszczyzny. Dlatego, że kiedyś byłam na wycieczce w Klimantowie Sandomierskim. Powiedziałam księdzu, żeby uważał, jak będzie konserwował kościół, bo się chwalił, że właśnie przystępuje. Bo tam są skrafita pod spodem. No i się okazało, że miał już ogromne problemy, bo gospodarsko remontował ten kościół. I to była moja pierwsza zawodowa praca. Tam 8 lat spędziłam przy badaniu tego klasztoru, gdzie nie tknęłam. To były sensacje i rewelacje. I też się musiałam mnóstwa rzeczy uczyć, między innymi właśnie o funkcjonowaniu klasztorów dominikańskich od XVII wieku. I bardzo dużo, zawsze bardzo dużo pracowałam, zawsze bardzo mnie to fascynowało, było mnóstwo odkryć, ale jak wracałam do domu po całym tygodniu przepracowanym, ja sobie nie wyobrażałam przeprowadzić się, mieszkać razem z moją rodziną w nowo wybudowanym domu. Ten dom był dla mnie tak obcy, że ja nie byłam w stanie tam nocy przespać. Ale oni się wyprowadzili. Właściwie to jeszcze byłam na studiach, jak był wybudowany nowy dom. A ten miał być kurnikiem. I wybłagałam zaraz po studiach za pierwsze zarobione pieniądze. Przeprowadziłam prawnie ten dom na siebie, ale to były 4 are łąk nieużytków i dom do śmierci technicznej. I z jednej strony, nabierając doświadczenie jako konserwator, potrzebowałam tej aury nawet swojej własnej, prywatnej, właśnie innej. Nigdy bym się nie zaadoptowała w bloku czy w jakimś mieszkaniu współczesnym nam. Ale była właśnie mała działka, więc też było szukanie, sprawdzanie. Udało się kupić działkę obok, jedyną, którą mogłam połączyć z tą biedną, maleńką. Działka po prababce Apolonii. Była już zupełnie w obcych rękach. Też mnóstwo przygód i zrządzeń, gdzieś pomocy z góry, żeby to się w ogóle udało. Poczułam też troszeczkę, bo zawsze pracując w takich obiektach, gdzie byłam zżyta wiele lat z klasztorami czy parafiami, ja też trochę czułam, że to jest moje. Nigdy nie było czegoś takiego, że jadę do pracy, robię swoje, biorę pieniądze i mnie nie ma. Zawsze to była też moja przestrzeń i z kolei mając te własne, najpierw dwie chałupki, to też miałam takie poczucie, że ode mnie dużo zależy, że te chałupki są zdane na moje decyzje. I doma poloniści mi sąsiedzi rozebrać zaraz, jak kupiłam. Oni przyjdą, rozbiorą za darmo, żebym się tylko zgodziła, bo nie mogą patrzeć na to. I po latach poszła cała fala i te domki wręcz zaczęły się wpraszać. Domy, które praktycznie nie miały żadnych szans, skazane na zagładę z wyrokami śmierci. Dom z Niepołomic już był wypisany z ewidencji gminnej, że nie uda się go uratować. Mm-hmm. Dom z Podłęża nie miał pół dachu. Dom z Mydlnik, od 20 lat przeciekające dachy, wszystko zagrzybiałe, rozsypujące się, z przepiękną historią. Ale nawet osoby zaangażowane w takie bardzo systemowe, nie chcę powiedzieć kto, systemowe przenoszenie domów, powiedzieli, że oni byliby w stanie uratować. Ale przez lata wokół tych domów, wokół tego szaleństwa narosło mnóstwo przyjaciół. Mm-hmm. Architekci, z którymi pracujemy też przy obiektach rejestrowych, konstruktor, który ma ogromne doświadczenie też w konserwacji drewnianych kościołów, cieśle, na których naprawdę można zawsze liczyć i jesteśmy naprawdę profesjonalnym w pełni zespołem. Ja się biję o każdą beleczkę, nawet nadgryzioną. Konstruktor, architekci, cieśle są bardziej rozsądni, ale wydaje mi się, że...
Ktoś musi zawsze w takich sytuacjach być rozsądny.
Że efekt finalny łączy nas wszystkich.
Pani Elżbieto, zatrzymam Panią na chwilę, bo pomyślałam sobie o jeszcze jednym połączeniu. Mówi Pani o domach, które nie miały szans, które się wpraszały, które trzeba było troszkę wydrzeć z takiego niebytu i dać im nowe życie. Trochę jest taka opowieść chyba o Dominikanach, tych trafionych pożarem, po prostu jakby coś, że tak powiem, dawało takie zadanie, żeby sprawdzić, czy to się jeszcze da odbudować.
To prawda. Można powiedzieć, że to odbudowywanie jakoś wpisane jest w historię, może w geny krakowskich dominikanów. Dostaliśmy kościół od biskupa Iwona od Rowąża w 1222, trzecim roku był konsekrowany. Kraków w 1241, 1241 był spalony przez Tatarów, nasz kościół też, ledwo z ziemi wystający. Mm-hmm. Więc bracia go już musieli odbudowywać i już budowali wtedy jako powoli gotycki i ceglany kościół. No i tak było przez wieki. Był wielki pożar w XV wieku. Podobno bracia jakieś doświadczenia alchemiczne robili, bo wcześniej słyszano wielki wybuch.
No właśnie, była tutaj taka sugestia tak, właśnie, która się pojawiła,
nie wiem,
że coś tam...
to niedługo zapisuje, że u Dominikanów był pożar poprzedzony właśnie jakimś wielkim wybuchem. No i wielka katastrofa w 1850 roku, kiedy...
Przepraszam, teraz sobie wyobraziłam taką sytuację niemal jak z Gry o Tron. Przepraszam, że ojcu wchodzę w słowo, ale po prostu jakiś wielki wybuch, coś dziwnego unoszącego się nad Dominikanami. No i no właśnie.
Byli bracia, którzy zajmowali się pewnie i astrologią, i alchemią, więc wtedy to były najbardziej postępowe kierunki, mogło się wydawać, więc pewnie tak mogło być. No i wiesz, wreszcie wielki pożar w 850 roku, który strawił zasadniczo znaczną część kościoła, trochę klasztoru także.
Mnie tam przeraziła informacja o bibliotece, proszę wybaczyć. To było straszne, kiedy to przeczytałam.
Tak. Ale też trzeba powiedzieć, że opatrznościowo najstarsze manuskrypty się zachowały. My do dzisiaj w Krakowie mamy dokumenty z lat 20. XIII wieku, tak zwany paszport świętego Jacka, oryginał, który jest takim dokumentem papieskim polecającym Dominikanów biskupom, by wiedzieli, kto to jest, bo to był zupełnie nowy zakon, wyglądali dosyć dziwnie, szli na piechotę, nie cystersi, którzy porządnie, czy benedyktyni, o których było wiadomo, że są porządni.
Cystersi porządnie, Dominikanie no,
wtedy tak byli odbierani przez dobre kilkadziesiąt lat, jako właśnie nie wiadomo, ni to katolicy, ni heretycy, ni jakaś sekta, nie wiadomo było. Więc takie dokumenty mamy. One się zachowały, te najstarsze. No, więc oczywiście część spłonęła, znaczna część biblioteki. No i klasztor ogromnym wysiłkiem został odbudowany. Znów dużą część w tej odbudowie kościoła znaczącą rolę odegrał ojciec Mariano Pawoni, Sycylijczyk, który został tu przysłany.
No i kontrowersje wzbudził.
By pomóc trochę, tak, oczywiście, w odbudowie. Tak, on trochę miał swoje pomysły, był takim samoukiem jako architekt, z zacięciem, z pomysłem na to, żeby ten kościół zrobić takim barok, właśnie porzucając barok, ten jeszcze niedopalony do końca, zrobić z niego kościół gotycki czy neogotycki, więc to tutaj mamy, wiele było sporów ze środowiskiem konserwatorów, historyków sztuki krakowskich. Nie wszystkim się to podobało, ale dzięki jego uporowi ten kościół powstał, bo trzeba było wielkiego uporu i determinacji. I potem można powiedzieć, że po II wojnie światowej mieliśmy podobnego chyba w charakterze ojca brata, ojca Adama Studzińskiego, który też miał mocny charakter, był wielką indywidualnością.
Przepraszam, co to znaczy mocny charakter? Bo może ja jednak nie wyczytałam czegoś istotnego.
No może w tym, że się nie zniechęcał tym, że nie wszyscy podzielali jego entuzjazm, choćby do konserwacji zabytków, do troski o klasztor. Czasami być może właśnie, tak jak tutaj pani Elżbieta powiedziała, może czasami byli trochę bardziej rozsądni w niektórych wypadkach, ale to dzięki ojcu Adamowi no, wiele rzeczy zostało uratowanych i przygotowanych do otwarcia muzeum, które miało miejsce dopiero 2 lata temu, więc to było jego wielkie marzenie. On sam stworzył coś, co nazwaliśmy muzeum, taką i muzeum, i pracownia, gdzie gromadził te rzeczy w trudnych czasach. Determinację miał wielką, bo to jest bardzo barwna postać. Jako młody kapłan, kiedy wybuchła wojna, uciekł przez granicę na południe, na zachód, znalazł się w armii Andersa, z nią przeszedł cały szlak bojowy jako kapelan, łącznie z bitwą pod Monte Cassino. Wrócił w 1947 roku do Polski, tu chwilę posiedział w więzieniu, jak wielu wracających wtedy, i to go jakoś tam nie zniechęciło, był pierwszym naszym proboszczem w klasztorze na Służewie w Warszawie. I kiedy wrócił na początku lat 60. do Krakowa z klasztoru, w którym miał formację jako młody nowicjusz, to mając już 50 parę lat, zapisał się na studia na konserwacji zabytków na Akademii Sztuk Pięknych i skończył te studia. I mając 55 czy 8 lat nawet, i zajął się troską o klasztor, o odkrywanie wielu rzeczy, które były zapomniane swoimi metodami, ale już mając tą wiedzę...
To znaczy zminimalizował ryzyko popełniania błędów.
Trochę tak, na pewno. Nie? Oczywiście to były też trudne czasy i ekonomicznie, lata 60., 70., ale prowadził odkrywki, wiele miejsc udostępnił dla nas. No, to był jakiś magazyn na węgiel. Dziś mamy piękną, nazywamy to kryptą, wygląda jak piękny gotycki pomieszczenie. No, było kiedyś zbudowane oczywiście, ale przez, wiemy, w połowie XX wieku to był magazyn, czy na węgiel, czy na jakieś słoiki, kompoty i takie rzeczy. Więc dzięki ojcu Adamowi i jego uporowi, trzeba powiedzieć, w tym sensie jego mocny charakter się wyrażał. No właśnie, też myślę, że nas wszystkich w klasztorze uczył i to zostało, jakieś wrażliwości na dziedzictwo, na historię, na troskę o to, no właśnie, by nie tylko praktyczność i ekonomia wszystkim decydowała, ale też właśnie świadomość historii, świadomość dziedzictwa, wrażliwość.
Oczywiście możemy dyskutować na temat tego, w jaki sposób Kościół się opiekował, nie opiekował i tak dalej, zabytkami szeroko pojętymi, jak one trafiały do kościoła. Niemniej, nie do przecenienia jest to, że my wciąż jednak obcujemy z tym, co mogło zostać zniszczone. Ale to tak postawię kropeczkę na razie a propos dziedzictwa i tego, jak o to dbamy. Ze zgrozą po prostu i trwogą patrzę na zegar, bo okazuje się, że powinniśmy się wszyscy spotkać osobno, na co najmniej 3 godziny, przedyskutować dogłębnie wszelkie kwestie, bo okazuje się, że tych linek jest znacznie więcej, ale mam nadzieję, że to jest otwarcie i przyczynek do kolejnych spotkań. Więc Paulino, bardzo cię proszę, złóż nas jakoś w całość i po prostu powiedz, kiedy się widzimy i daj nam jakąś pigułę informacyjną, żebym miała czyste sumienie, że wybrzmiały rzeczy zaproszeniowe.
Tak, na pewno słuchając tych opowieści, państwo już tutaj sobie notują
w blokach startowych po
terminy.
Prostu.
Rzeczywiście, mamy tutaj 2 weekendy przed sobą, majowe, już za niecały miesiąc. 17-18 maja będziemy mogli zaprosić państwa do właśnie klasztoru, kościoła i Muzeum Ojców Dominikanów. Wtedy też można będzie zwiedzić MUFO przy ulicy Józefitów. A także zapraszamy Małopolskę do Limanowej. Duże wydarzenie, które tam szykujemy z obfitym programem.
Myślę, wciąż jestem niepocieszona, że w ogóle mówimy w kontekście rafinerii o Limanowej, nie o Gorlicach. Nawet jeżeli mielibyśmy się powtarzać, no ale niech będzie.
Ale to jeszcze być może kiedyś będzie...
Tylko się uśmiech.
Tak, prośba. Znaczy będzie jakaś szansa na korektę. Kolejny weekend to właśnie rzeczona Zagroda Apolonia w Zakrzowie koło Niepołomic. Tu zwróćcie państwo uwagę na adres, bo będzie on rzeczywiście nas prowadził, abyśmy gdzieś tam nie wylądowali pod Wadowicami.
Którą drogą dotrą do domu?
No jest dużo drogi.
No właśnie.
Ale tak naprawdę jedna jest taka...
Wyznaczymy tak. Tą najsprawniejszą.
Tak, tak. Musimy pamiętać, że Zagroda znajduje się w takim miejscu, wokół którego nie ma parkingu i właściwie nie ma takiej infrastruktury drogowej, więc apelujemy, żeby państwo też sobie przemyśleli, jak dotrą do Zagrody, a można na różne sposoby, i to wszystko znajdzie się na naszej stronie internetowej. Lada dzień pojawi się w ogóle program, więc zachęcamy do odwiedzania strony Dni Dziedzictwa. Oprócz Zagrody Apolonia właśnie 24-25 maja można będzie zwiedzić pałac i park w Prokocimiu, Pałac Jerzmanowskich, Bibliotekę Jagiellońską, a także kamienicę Sperlinga na ulicy Sławkowskiej. Wszystkie szczegóły będą znajdować się na naszej stronie w zakładce program. 12 maja rusza rezerwacja na pierwszy weekend i 19 maja rusza rezerwacja na weekend drugi, więc apelujemy o czujność. Można się rezerwować jak zwykle poprzez formularz i infolinię. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej i będą też wkrótce pewnie materiały promocyjne. Wszystkie druki już zaczynają trafiać do nas z drukarni.
I książka
naturalnie, ale o tym pewnie jeszcze
będziemy jeszcze mówić. Ja w ogóle państwu mogę zdradzić taki mały sekret, ponieważ jesteśmy już posłowie, jak to się ładnie mówi, i będziemy jeszcze o Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego rozmawiać z kolejnymi gospodarzami tych niezwykłych obiektów. No ja wciąż będę z wielką radością państwa zapraszać i nawoływać do tego, żebyśmy poznawali to, co mamy czasem pod nosem, a przemykając nie mamy czasu, żeby wdepnąć i przez chwilę się zastanowić, albo wybrać jakąś nieoczywistą drogę i sprawdzić, co na końcu, albo przynajmniej w jej połowie może się kryć. Proszę państwa, Elżbieta Graboś, ojciec Paweł Klimczak, Paulina Kasprzycka byli moimi państwa gośćmi. Bardzo państwu dziękuję za tę poranną wizytę.
Dziękujemy bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.